Cieszę się niezmiernie, że mogę być ponownie wśród Was. Cieszę się, że Duch Boży jest obecny wśród Was. Wczoraj mieliśmy taką dobrą atmosferę obecności Ducha Świętego. Amen. Bóg też użył wspaniale brata Mariusza, którego miałem okazję poznać i polubiliśmy ich. To młode małżeństwo, które przyjechało. Czujemy, że są naprawdę szczerymi, oddanymi sługami Bożymi. Życzymy Wam naprawdę Bożej błogosławień, wierząc, że będą owoce Waszej służby. Początki zawsze są trudne, wiecie to, bo przeżyliście, znacie to z autopsji po prostu, już mieliście ten wypadek raz. Ale my to samo przechodzimy w tej chwili. Prowadziłem zbór w Cleveland. Od początku rozpoczynaliśmy tę pracę, nie było polskiej społeczności. 10 lat prowadziłem, po 10 latach musiałem zresetować swoje życie. Zrezygnowałem z tej pracy. Myślałem, że w ogóle zrezygnuję z kaznodziejstwa. Taki był mój plan. Wiecie, jak Jonas, kupiłem sobie bilet. Mówię, kończę z tym wszystkim, żegnam Polaków. Takie było moje serce, przepełnione goryczą, przepełnione różnego rodzaju pytaniami w stosunku do Boga. Wiecie, myślałem, że przeżywam też niepowodzenie w wychowaniu mojej własnej rodziny. W pewnym momencie okazało się, że nasz syn się mocno zbuntował, mając 18 lat. Opuścił dom, powiedział, nie chcę ani tego waszego Boga, ani tego kościoła, niczego tu nie chcę. I ja, drodzy, było wiele, wiele problemów. Okazało się jeszcze po drodze, że miał problem z homoseksualizmem. I ja, drodzy, chcę wam powiedzieć, że Bóg jest Bogiem wielkiej łaski. Bóg go zbawił, Bóg go zmienił. Jest dzisiaj dzieckiem Bożym i cała nasza rodzina jest zbawiona. Alleluja. Mimo tego, że trwało to przez okres kilku lat, ale na ten temat ja powiem wam wieczorem. Więcej może takich świadectw troszkę wam powiem na temat tego, jak Bóg działa, co Bóg czyni, jak wspaniałym Bogiem jest. Dlatego ja mam przyczynę do tego, aby się radować, aby nie milczeć. Alleluja. Kochani, i ja, kiedy właśnie myślałem, że resetuję swoje życie i mówię, Panie Boże, na tym przystanku wysiadam, to kiedy trafiliśmy do amerykańskiego zboru, to po kilku tygodniach tamten pastor zaraz mnie zaangażował, mówi, słuchaj, nie jest tak z tym powołaniem, bracie, ty coś nie tak, chyba głosiłeś słowo, ale nie wiedziałeś, co głosić. Mówi, po prostu to nie jest tak, że ty pożegnasz się z powołaniem. Powołanie ono jest i ono będzie do samego końca, niestety. I wtedy Bóg zaczął mnie troszeczkę, wiecie, tak nawracać pomału z powrotem. Zacząłem myśleć, no i do tego doszło, że potem byłem zastępcą w tym zborze przez okres naszej bytności tam, aż do zeszłego roku, kiedy też myślałem, że zupełnie Bóg ma dla nas coś innego. Niespodziewanie przyszło takie zaproszenie, aby wrócić do tej polskiej społeczności, która była w rozkładzie w zasadzie. I powiedzieli, jeżeli ty nie powrócisz, to my rezygnujemy. Zdajemy ten budynek, oddajemy go z powrotem do Assemblies of God i po polskiej pracy. I wtedy, wiecie, we mnie się takie coś obudziło, jak w rodzicach się budzi, dlatego że rozpoczynaliśmy ten zbór. To tyle tej pracy, tyle tego wszystkiego i teraz miałoby to być skreślone. I zacząłem myśleć i modlić się i Bóg na nowo w moje serce wsunął wiarę i nadzieję i miłość. Wiecie, w 3 tygodnie to się stało, że na nowo miłość Boża zakwitła w moim sercu i do Polaków i wszystkie bariery, uprzedzenia, które się tam nabudowały. Wiecie, to wszystko znikło dzięki Bożej łasce. Dlatego to, co dzisiaj ja będę zwiastować, to będę wam mówić z tego, co sam przeżywam, co sam przeżyłem, co zaobserwowałem odnośnie Boga, odnośnie Jego potężnej łaski. Kochani, to nie są puste słowa, to, co my zwiastujemy, ale zwiastujemy słowa nadziei, słowa żywota w Jezusie Chrystusie. Jezus żyje. Mogę to powiedzieć z pewnością. Jego Duch jest obecny w Jego Kościele, Jego Duch też żyje w sercach ludzi wierzących. Oczywiście, że przeciwnik Boży, diabeł, on krąży jak lew ryczący i stara się, ażeby pochłonąć tych, na których ma apetyt. Ale drodzy, Bóg dał nam też narzędzia, wyposażył swój Kościół, ażebyśmy stanęli mocno przeciwko. Drodzy, abyśmy się Jemu sprzeciwili, nie we własnym imieniu, nie o własnej sile, ale w mocy Ducha Świętego powiedzieli diable nie w imieniu Jezusa. Ja wiem, kim ja jestem, znam swoją tożsamość. Moje życie jest skorzenione w Chrystusie. On jest moim fundamentem, jest moją bazą, jest wszystkim. Kochani, dzisiaj tu jesteśmy, ażeby sobie tylko te rzeczy przypomnieć na nowo, bo mamy tendencję zapominania. Wiecie, ja mam tendencję zapominania. pociechu życia zapominamy czasem o tym, kim jesteśmy. I pozwalamy na to, by emocje brały górę, a emocje są zwodnicze. Emocje nie prowadzą nas we właściwym kierunku. Drodzy, dlatego Biblia tak dużo mówi o wierze. Abyśmy w wierze pielgrzymowali, nie w emocjach. Kochani, emocje nas szarpią to w lewo, to w prawo. Emocje podprowadzają nas do sytuacji, gdzie podejmujemy niewłaściwe decyzje. Kochani, pod wpływem emocji to się dzieje. To jest pozytywne, Bóg nas tak wyposażył, że mamy coś takiego jak emocje, ale musimy uczyć się tego, jak według Słowa Bożego na to wszystko reagować. I kochani, dzisiaj tak więcej chciałbym właśnie usłyszeć ze Słowa Bożego i tematem mojej usługi jest brama śmietnic. To jest to? Co? Brama śmietnic albo inaczej brama gnojna, zależy jakie tłumaczenie używamy. W angielskim języku, gdybyśmy tam, może nie w angielskim, ale w oryginalnym, gdybyśmy tak spojrzeli i chcieli być tak zupełnie uczciwi, to można by zauważyć, że tam jest nawet bardziej dosadne słowo użyte niż gnojna. Wiecie, tak jak to ludzie popularnie mają taki język, wiecie, taki czasem uliczny czy pospolity, to nawet takiego mocnego słowa można by było użyć. Wiecie co? Ja kocham Słowo Boże, że ono mówi prawdę. Nawet wtedy, kiedy my chcemy coś upiększyć, to Słowo Boże jest głębokie i ono mówi tak, jak jest. Wiecie, Bóg zna naszą naturę, Bóg wie, czego my naprawdę potrzebujemy i Bóg nie wstydzi się nazwać rzeczy po imieniu. I ja jestem Bogu wdzięczny za coś takiego, jak brama śmietnic, że takie coś istnieje i chciałbym, abyśmy dzisiaj na to spojrzeli. I Słowo Boże, to taki tylko przewodni werset i chciałbym właśnie, żebyście tutaj sobie przypomnieli, że jest coś takiego, jest taki zwrot w Słowie Bożym, w księdze Nehemiasza, 2 rozdział, 13 wiersz powiada: i przyjechałem nocą przez bramę nad doliną w kierunku źródła smoczego i dotarłem do bramy śmietnic i badałem dokładnie mury Jeruzalemu, które były zburzone i jej bramy strawione przez ogień. Wiecie, że naśladowanie Bożych wzorców i zasad ustanowionych przez naszego Pana Jezusa Chrystusa jest bardzo istotne dla zdrowych relacji z naszym Panem i z innymi chrześcijanami. Wiecie, jeżeli chcemy mieć zdrowy Kościół, to musimy mieć zdrowe relacje. Amen. Nie może być zdrowego zboru, nie może być nawet zdrowej rodziny, jeśli są chore relacje. Jeżeli są tam pewne rzeczy niewłaściwe, gdy panuje tam jakaś choroba, to nic się nie układa. Nie ma tam Bożego błogosławieństwa, nie ma tam tej pełni Bożej obecności. Prawdą jest, że Bóg jest łaskawy, Bóg jest miłosierny i często trzyma nas, wiecie, tak na takim włosku, tak będamy tylko, ledwo, ledwo, ale to jest tylko egzystencja. A Bóg nas powołał do życia obfitości, obfitości. Wiecie, ja jestem za zwiastowaniem takiej wyważonej Ewangelii, bo taką ją znajduję, wiecie, w Słowie Bożym. Jest równowaga we wszystkim. Jest czas i na emocje, ale jest czas i na rozum, kochani. Jest czas na wszystko w Słowie Bożym. I drodzy, zbyt wielu z nas właśnie nie rozumie tych zasad. Bóg ustanowi pewne zasady i tylko wtedy, gdy będziemy zgodnie z Jego instrukcją postępować, kroczyć w tym życiu, mamy możliwość przeżywania Bożego błogosławieństwa, tej głębi. Bo wiecie, możemy tylko tak muskać to Boże błogosławieństwo, liznąć tu, liznąć tam. Wiecie, mieć taki happy time przez pół godziny w niedzielę wieczorem, czy tam w niedzielę rano i potem znowu taka szarzyzna i znowu gdzieś tam coś przeżyć. Ale o to Bogu nie chodzi. Bogu chodzi o to, abyśmy zawsze się czuli pewni siebie, abyśmy czuli się skorzenieni w Chrystusie, abyśmy czuli się, że Jezus jest z nami. Nie tylko wtedy, kiedy jest wspaniała atmosfera, kiedy nas tam grupa modlitewna, wiecie, tak podpompuje trochę i czujemy się wtedy lepiej, czujemy się, no teraz tak, Chrystus jest z nami. Ale obietnica Boża jest na zawsze, kochani. Od momentu, kiedy przyjęliśmy łaskę Bożą, od momentu, kiedy oddaliśmy nasze życie Chrystusowi, On dał nam obietnicę, że nie opuszczę was i nie porzucę. Amen? I tak jest, ale często nasze właśnie te emocje są zwodnicze, dlatego że chcemy żyć według emocji, a nie według wiary. Dlatego istotnym jest, abyśmy naśladowali Boże wzorce, które zarządzają życiem osób wierzących. I istnieje właśnie to niebezpieczeństwo, że jeżeli pozostaniemy nieposłuszni w opozycji, to stworzymy sobie własną religię. z Bogiem według własnej wyobraźni. I niestety, kochani, jest zbyt wielu takich wierzących, którzy stworzyli swoją własną religię. Kochani, którzy byli może wśród nas, dzisiaj ich nie ma wśród nas, mają własną religię dzisiaj, chociaż twierdzą, że są zielonoświątkowcami, czy może są ewangelicznie wierzącymi ludźmi, ale zdryfowali, dlatego że stworzyli sobie własną religię według swojej własnej wyobraźni. A to tylko dzieje się wtedy, kiedy zaczynamy być nieposłuszni Słowu Bożemu. Wiecie, bo zbawienie staje się faktem w momencie, gdy jesteśmy Bogu posłuszni. Kiedy zaczniemy być nieposłuszni Bogu, wiecie, to jest taka możliwość. Ja wierzę, wiecie, są ludzie, którzy twierdzą, że to jest niemożliwe, ale ja wierzę, widzę i obserwuję życie i widzę, że można być człowiekiem zbawionym i w pewnym momencie można utracić tę łaskę zbawienia. Wiecie, są różne poglądy na ten temat. I ja miałem dyskusję z kaznodziejami amerykańskimi, niektórymi, i widzę, że są ludzie, którzy zaczynają patrzeć się na to, co dzieje się w Kościele. Że Kościół dzisiaj nie jest takim Kościołem, jakim powinien by być. I coś jest nie tak. I wszyscy mówią, że ja jestem zbawiony, a ludzie żyją zupełnie nie po Bożemu. Coś jest nie tak. Bo jeżeli naprawdę jesteśmy dziećmi Bożymi, to będziemy zmienionymi. To nasze życie będzie świadczyć o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Wiecie, Słowo Boże jest zupełnie jasne. To jest czarno na białym napisane, że po owocach poznacie ich, kochani. A my czasem szukamy jeszcze, no tak, ale bracie, to jeszcze trzeba na to popatrzeć i na tamto i na owo. Popatrzmy na owoce, będziemy widzieć, kochani, z czym mamy do czynienia. Bóg nie jest Bogiem zamieszania, ale Bóg jest Bogiem, który jasno się określa, który jasno określił dla nas drogę zbawienia. I drodzy, my nie możemy zbłądzić ani odstąpić na krok od tej drogi, którą On wyznaczył. Nie możemy według własnej wyobraźni. Czasem spotykam ludzi, którzy mówią, ale ja wierzę tak. Kochany, to nie jest istotne, jak ty wierzysz. Masz wierzyć tak, jak Słowo Boże mówi. Jeżeli będziesz podporządkowany Bożemu Słowu, to jesteś na właściwej drodze. Jesteś na właściwej drodze. Kochani, bo możemy mieć dobry początek, ale Biblia powiada, że nie początek, ale koniec zbawia. Kochani, to jest wspaniałe i dlatego też patrzmy na to. Patrzmy, co Słowo Boże mówi. Niektórzy mówią, że zbawiony, na wieki zbawiony. Kochani, to jest dla tych, którzy żyją uczciwie, to jest dla tych, którzy trzymają się Bożej prawdy. I jest prawdą, kochani, że nikt nas nie wyrwie z Bożej dłoni, jeżeli jesteśmy przy Jezusie Chrystusie. Ale nawet Jezus nas na siłę nie zatrzyma przy sobie. Kochani, On nas na siłę nie przycumuje i powie, tutaj na łańcuchu teraz będziesz w obrębie 5 metrów, to jest twój teren. Kochani, Bóg jest Bogiem miłości. Bóg dał nam ducha na swój własny wzór. Kochani, my jesteśmy stworzeni na Jego obraz i wyobrażenie. Mamy zdolności twórcze. Jesteśmy wolni, kochani, i możemy obrać. I to jest wspaniałe. I to jest wspaniałe, że chrześcijanin obiera. Chrześcijanin obiera. Dziękuję bardzo. I nikt nas nie zmusza. Czasem spotykam ludzi i mówią, że no, bo wy wierzący, wy tam nie możecie robić tego, wy nie możecie chodzić na tańce, wy nie możecie tam chodzić w takie czy inne miejsca, nie możecie tego, tamtego robić. Ja mówię, to jest nieprawdą. Ja mówię, ale naprawdę na nowo narodzony człowiek, on nie chce pewnych rzeczy już robić, bo nie ma w tym upodobania. Kochani, dlatego, że zostaliśmy przemienieni na obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa. I teraz zaczynamy myśleć tak, jak Chrystus myśli. Zaczynamy pragnąć tych rzeczy, których Chrystus pragnie. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, zrodzonym z ducha, prawdziwie nawróconym człowiekiem, to będziesz pragnąć tych rzeczy. A jeżeli gdzieś tam tylko otarłeś się emocjonalnie o Jezusa Chrystusa, to wciąż przeżywasz walkę. Ja widzę takich chrześcijan, nazwę ich może nie do końca dorobionych, wiecie, nie wiem jakiego. To nie chcę brzmieć w obraźliwy sposób, albo nie chcę pokazywać jakąś wyższość, kochani, w tym, kim ja jestem, czy coś takiego, ale ja chcę być trzeźwym w naszym myśleniu. I też tego nauczam w naszym zborze, dlatego że Słowo Boże jest bardzo wyraźne i bardzo konkretne. Kochani, i muszą być owoce, muszą być rezultaty naszego nawrócenia. Jeżeli nie, to być może musimy zawrócić pod krzyż. Być może jeszcze raz, może dwa, może trzy, nie wiem. Ale aż do skutku, kochani, kiedy nasza natura zacznie przybierać
wygląd natury Bożej, wygląd natury Jezusa Chrystusa. Dlatego też w naszych nabożeństwach my stwarzamy sytuację, stwarzamy możliwości, aby człowiek mógł przyjść, drodzy, i uporządkować wciąż swoje życie. Kochani, dlatego, że my codziennie musimy się nawracać do Jezusa Chrystusa. Halo? Być może ktoś to słyszy po raz pierwszy. Są tacy, którzy mówią, ja tam się nawróciłem 20 lat temu, 30 lat. Chwała Bogu, kochany, ale dzisiaj też się musisz nawrócić, kiedy zaczynasz ten dzień. Jak go rozpoczynasz? Bo czasem możesz zbłądzić, kiedy rozpoczniesz go niewłaściwie, kiedy dasz się ponieść emocjom, kiedy pozwolisz, ażeby kłopoty tego dnia, który rozpoczynasz, od razu ci narzuciły tempo. I możesz zdryfować, nawet nie wiesz kiedy. I nie masz tej radości, nie masz tego wszystkiego, o czym mówi Słowo Boże. I potem zaczynasz myśleć po jakimś czasie, no to jest dla innych, ale ze mną coś jest nie tak. Kochani, Bóg udzielił nam instrukcji. Bóg udzielił nam instrukcji. Kochani, to jest czasem tak, jak z mężczyznami, którzy zawsze wszystko wiedzą, no bo wiecie, są tacy męscy i trzeba złożyć tam jakąś kosiarkę albo złożyć jakąś maszynę i ja to wiem, to very simple, to tylko trzeba złożyć i rozkładają paczkę, rozkładają te części, zaczynają wszystko to skręcać i potem nagle patrzą, gdzie to jest, to wszystko jakoś tak dziwacznie wygląda, chcą odpalić tą maszynę, nie działa. No i w końcu po wielu usiłowaniach trzeba to rozkręcić na nowo i jednak wyciągnąć instrukcję i krok po kroku step one, two, i trzeba przeżyć to upokorzenie. I mężczyźni nie lubią tego, nie lubią się upokarzać, no bo my mamy takie te techniczne uzwolnienia, no jak to, no przecież to są proste sprawy. Ale jednak, kochani, trzeba wracać do instrukcji i punkt po punkcie, od początku, bo coś przeoczyliśmy, coś nam się zdawało proste, ale jedna rzecz bardzo kluczowa na samym początku została niewłaściwie zamontowana, niewłaściwie założona i potem wszystko już nie pasuje. I drodzy, dlatego też jest istotne, jak my słuchamy Słowo Boże. Istotne jest, jak my wykonujemy Słowo Boże. I jedną z pierwszych rzeczy, jakich doznajemy po naszym prawdziwym nawróceniu, jest doświadczanie Bożej miłości poprzez usługę Ducha Świętego. Bez tego doświadczenia nie jesteśmy w stanie być uczniami Jezusa. Dlatego nie dziwcie się, że są czasem wśród nas tacy ludzie, których no trzeba tak by wciąż ciągnąć, wiecie. Oni wciąż potrzebują counseling. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Ja znów nie chcę być tu krytyczny. Ja rozumiem i współczuję. Ale z drugiej strony chcę, abyśmy stali się trzeźwi. Wiecie co, jak ktoś przeżyje prawdziwe nawrócenie i zrezygnuje z samego siebie i powie, Panie, jestem Twój, od tego dnia nie ma zahamowań, należy do Ciebie. Wiecie co, że Duch Święty wprowadza dosłownie w prawdę. Pamiętam pewną młodą mężatkę, chciałem powiedzieć dziewczynę, no młoda można by nazwać dziewczyna, ale była mężatką już w tym czasie. I pamiętam, kiedy ona się nawróciła, drodzy, to ona wielu rzeczy nie wiedziała, ale od razu zaczęła reagować w właściwy sposób. Ja byłem zaskoczony. Ja w tym czasie miałem ludzi, którzy byli wieloletnimi chrześcijanami, niektórzy jeszcze tam w Polsce się nawrócili, drodzy, i od nich nie można było uzyskać pewnych rzeczy, które były takie zwykłe, proste, wiecie, takie wynikające absolutnie ze Słowa Bożego. Nie można tego było od nich uzyskać, a ona po dwóch, po trzech, po miesiącu, kochani, było widać, że robi progres. Kiedy mąż jej umarł w wypadku, nagle, bo stała się młodą wdową, otrzymała odszkodowanie z ubezpieczenia, dlatego że mieli ubezpieczenie na życie i ona do mnie przyszła i powiada, pastorze, ja daję dziesięcinę z tego odszkodowania. Ja mówię, słuchaj, kochana, ty straciłaś męża, może tobie te pieniądze będą potrzebne, teraz jesteś w krytycznym położeniu, może przemyśl to, wiesz. Ja nie jestem z tych pastorów, którzy od razu, wiecie, zacierają ręce. No, dobrze, aby jak najwięcej, wiecie, to jest pragnieniem pastorów, ale jest właściwa droga, kochani, abyśmy... Każdy pastor pragnie, żeby zbór był otwarty, abyśmy naprawdę mogli działać, abyśmy mogli mieć swobodę, prawda, do rozwijania, do ewangelizowania i tak dalej. Ale ja wtedy powiedziałem tak, jak czułem w swoim sercu. A ona mówi, nie, ja czuję, że Duch Święty mi mówi, że ja powinnam z tego dać. I ona dała, wiecie co? I ja zobaczyłem, gdy ona dała, to Bóg ją wprowadzał krok po kroku, w coraz większe i głębsze prawdy Boże. Wiecie, to nie dlatego, że ona dała te pieniądze, kochani, ale jej serce było wypróbowane. Bóg zaczął, i Bóg nas doświadcza. krok po kroku. I Bóg nas sprawdza i pokazuje nam, czy faktycznie może nam zaufać, czy może nam powierzyć pewne rzeczy. I od nas zależy. Wiecie, czasem u ludzi budzi się pewna zazdrość i zazdroszczą pewnym przywódcom, jakimś liderom w zborze i chcieliby być takimi samymi. Czasem mówią, nikt mnie nie zauważa, nikt mnie nie widzi, nikt mnie nie uznaje. Czują się tacy niedocenieni. Drogi bracie, droga siostro, jeżeli chcesz być docenionym, zauważonym, zacznij być posłusznym Słowu Bożemu. Duch Święty cię zauważy. I będzie cię wprowadzać w prawdy głębokie i staniesz się tym narzędziem, które może być używane w Kościele Jezusa Chrystusa. Wiecie, my siebie sami nie powołujemy na te miejsca. Drodzy, jeśli wszystko prawidłowo następuje, to nasze powołanie jest od Jezusa Chrystusa. On jest tym, który nas powołuje. On jest tym, który nas napełnia i przysposabia nas do każdej służby. I Duch Święty pragnie podawać nam Bożą miłość, z drugiej zaś strony umożliwia nam wyrażanie tej miłości z powrotem ku Niemu, a też ku innym ludziom. I to jest wspaniałe po naszym nawróceniu, że miłość Boża napełnia nasze serca, ale napełnia nas po to, abyśmy mogli odwzajemniać tę miłość, przekazywać ją dalej. I w ten sposób właśnie Kościół się rozrasta. Wielu chrześcijan nie pozwala jednak na przenikanie Bożej miłości w głąb ich serc. I dlaczego jest tak trudno wyrażać tę miłość ku innym? I co powstrzymuje? Kochani, co powstrzymuje, że tak trudno jest wyrażać tę miłość? I chciałbym, abyśmy spojrzeli na ciało Chrystusowe w porównaniu z funkcjonowaniem własnego ciała. I są tam pewne rzeczy, pewne elementy, które następują. I właśnie nasz właściwy wzrost i dojrzałość, nasze duchowe zdrowie i użyteczność w Kościele są bezpośrednio uwarunkowane właściwymi relacjami z innymi członkami ciała Chrystusowego. Wiecie, nie ma inaczej, nie ma innej drogi. W Polsce kiedyś takie było przysłowie, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Amen. I nie obwiniaj brata ani siostry, nie obwiniaj pastora za twój stan duchowy. Sam jesteś winien swojego własnego stanu. Ja przekonałem się, mówię wam to z autopsji, bo przeżyłem to sam, że nikt nie może stanąć na drodze mojego błogosławieństwa. Jeżeli ja czegoś nie odbieram od Boga, to ja jestem największą przyczyną ku temu. Nie brat, nie siostra, nie mój pastor, ale ja sam. Moje postępowanie, moje niepodporządkowywanie się Bożemu Słowu, moje niedowiarstwo. I drodzy, i właśnie ta użyteczność, to zdrowie są uzależnione od relacji z innymi członkami w zborze Kościoła Chrystusowego czy ciała Chrystusowego. Dlatego, że my wzajemnie jesteśmy sobie źródłem posilających pokarmów. Bóg tak to wszystko uczynił, że jesteśmy tym żywym organizmem. Jesteśmy tym ciałem i właśnie na przykładzie ciała ludzkiego możemy zauważyć, jak wszystko w nas wspaniale funkcjonuje, kiedy jesteśmy zdrowi, prawda? Jak wszystko się wzajemnie zasila, jak wszystko jest misternie ułożone, zaprojektowane przez Twórcę, że to jest po prostu podziw. I ludzie, którzy po prostu wciąż szukają Boga i nie mogą Go znaleźć, niechby spojrzeli tylko na Boże stworzenie, niechby spojrzeli tylko na siebie samych, jak Bóg ich wspaniale stworzył, to już można zobaczyć, że to jest niemożliwe. To nie jest możliwe, żeby to było przypadkiem. Wiecie, gdzieś tam eksplozja w pustce nastąpiła kiedyś tam miliony lat temu, albo jakieś dwie tam komórki zaczęły krążyć wokół siebie. Pamiętam jeszcze w podstawówce nas tego uczyli na lekcjach biologii, że jakieś dwa jednokomórkowce, ale skąd one się wzięły? I zaczęły wirować wokół siebie i potem nagle było ich więcej i zagęszczała się, większa masa się robiła z tego. Wiecie, trudniej jest mi w to wszystko uwierzyć. To jest przecież proste. Jest Stwórca, jest Bóg. Amen. Jest ktoś, kto wszystko zaprogramował i On stworzył nas, takie wspaniałe dał nam ciała. Drodzy, widzimy się dzisiaj nawzajem, reagujemy na siebie wzajemnie, kochani, i to jest cudowne. I my jesteśmy właśnie tym źródłem posilających pokarmów. I aby pokarm ten duchowy został dostarczony do poszczególnych członków, do każdego członka ciała, każda indywidualna część musi pozostawać zdrowa i w witalnej relacji z głową i z pozostałymi częściami ciała. Wiecie, nawet wtedy, kiedy my o tym nie myślimy, to w naszym ciele dzieją się pewne rzeczy w zależności od mózgu, od głowy. Moje serce bije z odpowiednią prędkością, ja tego nie reguluję, prawda? Ani nikt z was. Ono tak by samo, automatycznie się dzieje. Ale drodzy, to pochodzi stąd. Pochodzi z głowy, pochodzi z mózgu, prawda? I dlatego też tak samo jest i w Kościele Jezusa Chrystusa. Wszystko jest uzależnione od głowy. Kochani, kiedy czasem my chcemy się odłączyć od głowy i kiedy czasem chcemy też odłączyć się od reszty ciała, to wtedy zaczynają się wielkie problemy. I właśnie jednym z kluczowych problemów współczesnego chrześcijaństwa jest niewiedza, a często też niechęć do poznania, w jaki sposób utrzymać działające czy też funkcjonujące relacje z głową i pozostałymi częściami ciała. Jest to prawda, że są wśród nas ludzie, którzy często mówią, że ja wiem. Wiecie, i nie ma w nich na tyle pokory, żeby przeczekać ten moment i może no jednak nie wszystko wiem. Może jednak jest coś, czego nie wiem. Wiecie, ale są tacy, którzy zawsze chcą wyskoczyć do przodu. Jeszcze nawet przed Chrystusem, gdyby mogli biec przed Nim, to by to zrobili. Ale drodzy, jest to wielkim błędem. I potem często dochodzi do tego, że dochodzi do ucieczki, do niechęci, do wycofania się, do zgorzkniałości, do złości. I to są właśnie ludzkie reakcje na uczucie obrazy, kiedy nagle okazuje się, że coś nie idzie, że coś nie wychodzi. To znów powiem, że jest tylko dlatego, że nie jesteśmy podporządkowani głowie w ciele Chrystusowym i nie jesteśmy podporządkowani Słowu Bożemu, nie jesteśmy podporządkowani instrukcji. Robimy coś po swojemu, bo myślimy, że wiemy lepiej. I nikt nie może być częścią ciała Chrystusowego, kochani, bez doznania zranienia kiedykolwiek w swoim życiu. Może tego wcześniej nie słyszeliście, ale myślę, że słyszeliście. Wiecie, że każdy z nas, kiedy żyjemy tutaj na ziemi, każdy z nas doznał w ciele jakiegoś zranienia, tak czy nie? Ukuliśmy się kiedyś, prawda? Ucięliśmy się nożem, siniaków sobie porobiliśmy, niektórzy połamali sobie kończyny, mieli połamane kości, prawda? I wiemy, co to jest ból, wiemy, co to jest zranienie. Drodzy, to są normalne takie wypadki w naszym życiu, w ciele, prawda? Ale też, gdy popatrzymy się na Kościół Jezusa Chrystusa, to pewne rzeczy, one będą się dziać, my ich nie unikniemy. Wiecie, dopóki Kościół będzie na ziemi, to będą pewne tarcia, będą pewne problemy, będą ukłucia, będą jakieś tam zranienia, dlatego że my ludzie jesteśmy niedoskonali. Potrafimy czasem zadawać ból wzajemnie sobie, nie zdając sobie nawet czasem z tego sprawy. Prawda, nawet w domu mąż do żony czy żona do męża, czasem coś, wiecie, w słowach wyniknie takiego, że ranimy się nawzajem. No jest to częścią życia. Ale drodzy, ważnym jest, jak dochodzimy do uleczenia tego wszystkiego. Dlatego, że tak jak w ciele sińce, rany, nacięcia różne i tak dalej, złamania nie są wieczne, ale przychodzi okres, kiedy przychodzi uleczenie i ciało znów zaczyna normalnie funkcjonować, tak? I właśnie tak samo jest, kochani, i w ciele Jezusa Chrystusa. I ból jest normalną częścią procesu wzrastania i my nie inaczej jak Jezus Chrystus przechodzimy tutaj na tej ziemi. Kochani, Jezus Chrystus też cierpiał ból, też cierpiał zranienie. Ilu ludzi go obrażało w taki, no, można by dzisiejszego języka użyć, w taki bezczelny sposób. Prosto w oblicze mu mówili. Nawet mu mówili, że on ma z diabłem do czynienia, a nie z Bogiem. Kochani, Jezus Chrystus, będąc Synem Bożym, pomyślmy tylko o tym, jaka byłaby nasza reakcja. Albo jaka jest nasza reakcja, gdy czasem ktoś nam nadepnie na odcisk, prawda? Zaraz tworzy się coś takiego, że chciałoby się odwzajemnić, prawda? W jakiś sposób, a jeżeli nawet przebaczymy, to trudno jest nam to zapomnieć. Prawda? Ale często, gdy znowu dojdzie do tego, że znowu jakieś tam ukłucie z tamtej strony, to wtedy nie tylko to świeże ukłucie, ale przypominamy sobie jeszcze to poprzednie nacięcie, uderzenie czy ten siniak i wtedy mówimy, no tak, to on się nic nie zmieni, to jest wciąż ta sama osoba. Ja mu przebaczam, ale to nic nie daje. Drodzy, ale też zapominamy, że my też ranimy innych ludzi. Bo my wszyscy to robimy. Wiecie, ja jestem pastorem i czasem zdaję sobie sprawę z tego, że mogę kogoś urazić. I czasem, wiecie, jak zagonię się w moim życiu, ale są takie momenty, że sobie coś przypomnę i wtedy nagle przypomnę sobie, że może coś komuś powiedziałem, być może to go zraniło, wtedy idę i sprawdzam to i słuchaj, już wtedy była wymiana zdań, może a wszystko jest w porządku, ale wiecie, dobrze jest, żeby pójść, żeby te sprawy uregulować, a żeby naprawić, a żeby te sińca, żeby te nacięcia, żeby one mogły się szybciej goić. I Jezus Chrystus cierpiał i chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Hebrajczyków 5:8 nam to mówi. Drodzy, i my również. Kochani, bądźmy podobni Bożemu Synowi. Gdyby nie było tyle obrażalskich wśród nas, to byłoby nas o wiele więcej. Amen? Amen? Ale dlatego, że tu zabolało, a tam gdzieś jeszcze piecze. Drodzy, byłoby nas tak wielu. A szczególnie my Polacy, jakoś no nie potrafimy ścierpieć tego, że ktoś tam no przez nierozwagę jakąś, no nieostrożność nadepnie na ten odcisk, no i zaboli, no ale to wyrozumienie, kochani, ta miłość, że to jest też dziecko Boże, a my czasem od razu chcielibyśmy widzieć wroga, chcielibyśmy widzieć kogoś, kto jest do nas nieprzyjaźnie nastawieni. Jesteśmy dziećmi Bożymi według obietnicy Bożego Słowa. Szatańska tragedia polega na dzieleniu i zdobywaniu. Była to filozofia Rzymian. Kochani, oni to głosili i była to ich filozofia do podbijania świata. I szatan, kochani, ma tą samą zupełnie metodę, ażeby właśnie dzielić i zdobywać. Jak on jest w stanie podzielić zbór, to jest w stanie którąś z tych części przeciągnąć na swoją stronę. Wiecie co? Ja widziałem takie zbory, które powstawały z przyczyny buntu jakichś tam osób i wiecie, oni otrzymali jakieś tam świeższe objawienie, którego jeszcze inni nie mieli i postanowili utworzyć swój zbór. Słyszałem, rozmawiałem z pastorami w Polsce, to się dzieje na całym świecie, wiecie, wśród Amerykanów się to dzieje, byliśmy tam 5 lat i byłem w tej służbie i widziałem, co się dzieje. Ludzie z ambicjami często są i często podburzą ludzi, czasem powiedzą coś, co, wiecie, połechce, to ego, które no chce właśnie zawsze tego, wiecie, no bycia kimś. Kochani, ale ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że to Jezus powołuje. Halleluja. Że to od Niego zależy, kochani. Nie my podejmujemy decyzję, żeby być pastorami. Nie my. Drodzy, jeśli to zrobimy, to robimy wielki błąd. To jest, wiecie, pochylnia w dół. Wiecie, i to jest pochylnia ku tragedii. Ale niestety wielu nie zdaje sobie z tego sprawy. Dlatego, że myślą, że w niedzielę pod tym krawatem, kochani, w dobrym garniturze zaimponować ludziom. Nie na tym służba polega, kochani. Służba jest służbą. Dokładnie tym, czym określa to słowo służba. Wiecie, poddanie. Poddanie najpierw w głowie Chrystusowi. Jakie komendy wydaje głowa, kochani. My musimy to zrobić. I my uczymy się, kochani, jako pastorza, żeby miłować Kościół. I czasem trudno jest. Trudno jest, ale jest rozkaz, jest komenda z góry, że ty masz miłować tych braci. To oni są tacy. Są słabi, ale ty ich miłuj, ty ich akceptuj. Przyjdzie czas i Bóg daje na nowo tę nadzieję. A niektórzy myślą, że to jest takie bardzo proste. Wiecie, mają dar wymowy, wiedzą jak się zachować, ale to nie na tym polega, kochani. Nie na tym polega. Nie od tego to wszystko zależy. I tak jak istnieje system odpornościowy w ciele, aby zwalczać wszelkie choroby, tak samo Pan stworzył podobny system w ciele Chrystusowym. I jak istnieją przeciwciała w ciele ludzkim dla zwalczania różnych chorób, tak też istnieją przeciwciała do zwalczania chorób duchowych. I Biblia je określa jako duchowe praktyki. Ja wymienię, chyba większość to będzie znieść, tak jak uniżenie, modlitwa, post, wybaczenie, pokuta, pojednanie. Drodzy, to są te przeciwciała. Wiecie, ale często właśnie my nie chcemy używać Bożego antidotum, bo uważamy, że własne nasze pomysły są lepsze. I to jest wielką pomyłką, która zawsze tragicznie się kończy. I tak powiedziałem wcześniej, zacząłem tę myśl, że takie społeczności odeszły, dlatego, że miały nowsze, świeższe jakieś tam namaszczenie, jakieś świeższe objawienie woli Bożej i teraz nikt już ich nie będzie pohamowywał. Teraz będą się wspaniale rozwijać. Wiecie, nie będzie tych strażaków, takich tam pastorów, którzy bez przerwy tylko głupują, którzy nie mają ducha, ale tylko wodą będziemy wszystko polewać i gasić ducha.
Kochani, ja dziękuję Bogu za takich strażaków,
którzy są w kościele, którzy wiedzą, w którym momencie nalać wody i napędzić rozumu dla zboru. Wiecie, był u nas niedawno pastor zboru z Bydgoszczy, z którym jesteśmy w takim ożywionym kontakcie i za kilka dni jadę tam z grupą misyjną, aby pomagać w budowie. I drodzy, i ten pastor właśnie jest też zastępcą prezbitera naczelnego kościoła zielonoświątkowego w Polsce. Józefowicz się nazywa Zdzisław, on jest też wykładowcą w szkole biblijnej tam w Warszawie. I on, jego funkcją jest właśnie pilnowanie doktryny w kościele zielonoświątkowym. I on często jeździ w takie miejsca, gdzie właśnie ludzie otrzymują takie różne świeże jakieś tam objawienia i rozpoczynają pracę na nowo, w nowym duchu. Drodzy, ale żeby ją zaczynali właśnie zupełnie od zera, od swojej rodziny i rozpoczynali, ale przeważnie jest tak, że organizują grupę ludzi i zabierają ją ze zboru i potem rezultat końcowy jest taki, żeby nie przedłużać, że wszystko to idzie na manowce. Z Bydgoszczy kiedyś właśnie z tego dużego zboru było i tam 400 osób. Pewien człowiek właśnie też postanowił, że ma powołanie Boże na pastora i właśnie oderwał grupę chyba 60 osób. I wiecie, już kilka lat prowadzą tę pracę i dzisiaj jest ich mniej niż było na początku. Ale otrzymali Boże objawienie. Kochani, tylko nie z tego źródła. Czasem ludzie myślą, że mają Boże objawienie. Ale są dwa źródła objawienia. Jedno jest z góry, a drugie jest z dołu. I szatan, jak anioł światłości, czasem przybiera taki wygląd, wyraz. Kochani, dlatego my musimy być bardzo ostrożni. Bardzo ostrożni. Dlatego nie zaszkodzi nam, ażebyśmy naprawdę studiowali Słowo Boże, abyśmy naprawdę starali się być posłuszni pastorowi, starszym, dlatego, że oni nie wywiodą owce gdzieś na niewłaściwe pasze, gdzieś na miejsca nieurodzajne. I chociaż czasem się wydaje, że jest tak nieatrakcyjnie, że tak zwykle, tak zwyczajnie, bez jakichś tam wielkich, wiecie, fajerwerków w naszym zborze, nie ma jakichś wspaniałych tam, wiecie, żeby codziennie było uzdrowienie. Tak nie było w dziejach apostolskich, wiecie. Dzieje apostolskie były pisane w okresie 30 lat, a my czytamy, to może w przeciągu tygodnia przeczytamy, i doznamy tej podniety i mówimy, wspaniale, my chcemy takiego kościoła, chcemy takiego zboru. Kochany bracie i siostro, jeśli chcesz takiego zboru, to na kolana, kiedy macie ten czas modlitewny. Dlaczego nie ma ciebie wtedy, kiedy ludzie się modlą? Wiecie, to jest najtrudniejsza praca. Ja widzę to w naszym zborze i na całym świecie jest tak. Kochani, przebudzenie zaczyna się od kolan. Kiedy uklękniemy i uniżymy się, mówimy, Panie, my bez Ciebie nic nie możemy zrobić. Absolutnie. A jeżeli wyprzedzimy naszego Pana, porwiemy się do przodu, a Pana tam nie będzie, kochani, to na niczym strzeżnie ta praca. I Satan przyjdzie i pognębi, i doprowadzi do upadku, i doprowadzi do tego, są ludzie, którzy stracili nawet zmysły, drodzy, dlatego, że myśleli, że mają Boże powołanie. Ale się pomylili, dlatego, że w buncie odeszli od zboru. Kochani, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Bóg jest Bogiem żywym, ale On jest też ogniem trawiącym. Kochani, my mamy do czynienia ze świętym Bogiem. Bóg nie jest jakimś kolegą czy kumplem tam z podbudki z piwem, z którym możemy być tak za pan brat. Wiecie, ale to, co człowiek sieje, to będzie też rządź. A jeśli będziemy oczekiwać na Jego działanie, kochani, w cierpliwości, niech to będzie rok, dwa i trzy, ale czekajcie na poruszenie Ducha Bożego. Halleluja! I Duch Boży na was nie wyprowadzi w pole, ale wyprowadzi na pasze zielone, tam, gdzie będziecie jedli z radością ten pokarm Boży. Halleluja! Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Drodzy, bo nasza radość chrześcijańska nie zależy od tego, ile razy podskoczymy na nabożeństwie, kochani. I ja się cieszę, kiedy ja widzę takiego brata jak Artur. Wiecie, on to wspaniale robi. Ale drodzy, czy od tego wszystko zależy? Prawda, to jest i to odejdzie. Ale drodzy kochani, nasze błogosławieństwo pełnia tego, co doznajemy w codzienności naszego życia, to jest poprzez posłuszeństwo Bogu. Amen. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. Chcesz być błogosławionym? Chcesz przeżywać pełnię radości? Chcesz cieszyć się, mieć pokój w swojej rodzinie, w swoim domu? Bądź posłusznym Bogu. Halleluja. Nie ma innej drogi. Nikt jej jeszcze nie wymyślił. Niektórzy starają się uatrakcyjnić drogę Bożą, ale nie jest to według wzorca Ewangelii, według tego, co Jezus Chrystus nam zostawił, kochani. Dlatego wielu błądzi. I Słowo Boże nam mówi, że czasy ostateczne będą trudnymi czasami, kiedy właśnie wielu ludzi wystąpi w imieniu Jezusa, ale nie tego z Nazaretu, kochani. I będą zwiastować rzeczy, które będą łechtać uszy ludzkie, ale one nie doprowadzą, drodzy, nie doprowadzą do tego miejsca pełni Bożego błogosławieństwa, ale wyprowadzą ludzi na niewłaściwy teren, gdzie potem będzie smutek, żal, przeżywanie, gdzie będzie rozpad rodzin, będą tragedie w domach. Kochani, jeżeli tego nie widzieliście, to czasem może porozmawiajcie z pastorem czy z innymi, którzy te rzeczy przeżyli i wiedzą. Drodzy, dlatego też warto jest być posłusznym Bogu. Uniżenie, modlitwa, post, wybaczenie, pokuta, pojednanie. To są duchowe praktyki, które są antidotum w Kościele. Kochani, jeśli coś jest nie tak, to te rzeczy, one działają. One działają, bo to jest wzorzec ze Słowa Bożego. I teraz kluczowy mój punkt, utrzymanie duchowego zdrowia poprzez używanie bramy śmietnisk lub tej bramy gnojnej, o której czytaliśmy, do której podjechał Nehemiasz w nocy. Dlaczego akurat od bramy gnojnej rozpoczął swoje sprawdzanie tego muru jeruzalemskiego? Ja myślę, że też ma to swoje jakieś znaczenie duchowe, że właśnie od tego miejsca. Właśnie w dawnej Jerozolimie 12 bram służyło jako miejsca wyjścia i wejścia do miasta. Może o tym słyszeliście i tak z grubsza to miasto miało na cztery kierunki, prawda, północ, południe, wschód i zachód i po trzy bramy w każdym kierunku były pobudowane i właśnie przy tych bramach często starsi miasta zgromadzali się, mieli tam różne dyskusje, rozmowy i tak dalej. Tam witali oczywiście jakichś tam dostojników, przybyszów, którzy wjeżdżali do Jerozolimy. Drodzy, i również tam przy tych bramach starsi miasta podejmowali różne decyzje. Nie wiem, dlaczego akurat tam sobie obrali to miejsce, ale tam też mieli swoje narady. Tak nam przekazy historyczne mówią na ten temat. I dlaczego akurat bramy? Wiecie, bramy są symbolem czegoś, co my w duchowy sposób wpuszczamy albo też wypuszczamy z naszego życia, z naszego serca. Wiecie, gdy jedziemy przez granicę, to teraz są zaostrzone przepisy i to miejsce jest normalnie inwigilowane. Są kamery, które są nastawione i tam nic nie umknie ich uwagi. Każdy pojazd, każdy samochód, który przejeżdża, jest zrobiona rejestracja i wiecie, nie tylko to, ale oni od razu automatycznie komputer to wszystko rejestruje i zaraz sprawdza, co to jest za gość, co to jest w ogóle. I drodzy, jeżeli coś jest podejrzanego, to od razu mam proszę tu na bok i chcemy z wami porozmawiać, otwórzcie bagażnik i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że bramy są strzeżone, prawda? Dlatego, że widzimy niebezpieczeństwo z przyczyny terroryzmu. I ten terrorysta, kochani, szatan, on dzisiaj też chce skutecznie w jakiś sposób zwalczać Kościół. Drodzy, dlatego też jest bardzo istotne, abyśmy zrozumieli, że są takie bramy duchowe w naszym życiu, przez które my albo wpuszczamy rzeczy dobre, albo wpuszczamy rzeczy złe. Kiedyś pewna grupa amerykańska miała taką piosenkę, której treścią było to, że my jesteśmy jak komputer, co wpuścimy, to tam będzie, nic innego. Tylko wiecie, ja w tym komputerze programy, które zamontowałem, to nie mogę się spodziewać, że będę miał coś w tym komputerze, czego nigdy nie zainstalowałem, ale tylko to, co zainstalowałem, tam jest. Tak działa to, prawda? Niektórzy myślą, że przez pomnożenie jakoś, chyba że wirusa jakiegoś złapiemy i on nam naprawdę narobi tam cudów, to wtedy mamy pomnożone, ale kłopoty. W każdym razie, że to, co włożymy, to jest. I drodzy, w naszym duchowym życiu my musimy strzec tych bram, dlatego że to, co oglądamy, na co patrzą nasze oczy, co słuchają nasze uszy, to idzie do naszego serca. I potem, drodzy, nic innego nie może stamtąd się wydostać, jak tylko to, co tam włożyliśmy. Kochani, nic innego. Dlatego często mówię, w moim zborze, gdziekolwiek Pan mi to położy na serce, musimy uważać, co my oglądamy, co my słuchamy. Drodzy, dlatego że potem nie dziwmy się, że wydostają się z naszego serca rzeczy, o które się wstydzimy czasem. Że wyrwało się. Ale dlaczego się wyrwało? bo ono się tam gdzieś dostało, dlatego że otworzyłeś tą bramę i ono tam weszło. Jakie wzorce dzisiaj czerpiemy z czego, prawda? Jeżeli młode dziewczyny będą wciąż oglądać te magazyny mody i będą wciąż czytać o stylu życia, jaki jest w tym świecie, no to będą chciały upodabniać się do tego świata. Wtedy im daleko do tego, żeby podobać się Chrystusowi, ale chcą podobać się ludziom, chcą podobać się światu, chcą być atrakcyjne właśnie, chcą być lubiane, akceptowane. I tak samo chłopcy, prawda, czy mężczyźni chcą być atrakcyjni, chcą być lubiani i czerpią to wszystko z tego świata na wzór świecki, drodzy, i potem się dziwimy. I czasem ludzie mówią, pastorze, ja potrzebuję porozmawiać, bo takie czy owe rzeczy się dzieją. No nie wiem, dlaczego tak się stało. To ja ci powiem, dlaczego tak się stało, bo nie karmisz się z właściwego źródła. Nie bierzesz pokarmu, skąd powinieneś. Dlatego, że inspiracja przychodzi ze źródła, kochani. Jeżeli pragniemy duchowych przeżyć, duchowych rzeczy, no to nie ma innego sposobu, jak karmić się Słowem Bożym. To nie ma innej zasady, jak uklęknąć przed Panem, czy stanąć przed Bogiem i pomodlić się do Niego w szczerości serca. I wtedy On zaczyna nas inspirować. Duch Święty zaczyna nas inspirować. Kochani, gdy ciało Chrystusowe funkcjonuje normalnie, procesy przemiany materii, odnowy komórek i wzrastania produkują w nas trujące substancje, które musimy wydalić poza nasz organizm. Nawet gdy ciało jest zdrowe, nasze ciało, kiedy jest zdrowe, to wciąż produkuje substancje trujące, prawda? Wiemy to z lekcji biologii, że i musimy to wydalać, prawda? Kiedy zjemy obfity obiad, no to wiemy, gdzie nam się chce później iść. Wybaczcie, ja czasem używam takich zwykłych przykładów i my musimy to zrobić, wiecie? Wydalić pewne rzeczy, które są trujące z naszego organizmu. Wiecie, Jerozolima wydalała swoje odchody poprzez bramę gnojną. Wiecie, nie było tam systemu sanitarnego, jaki my mamy dzisiaj. Każdy ma tam swoje łazienki, ubikacje i to po kilka, prawda? I kiedy musimy, to idziemy, załatwiamy swoje sprawy. Właśnie w starej Jerozolimie był ten system, że ludzie zbierali śmieci, zbierali właśnie te odchody ludzkie, zwierzęce i było jedno miejsce przez tą bramę gnojną i na zewnątrz miasta to wszystko było wydalane. Drodzy, bo gdyby te odchody, gdyby te śmieci były zatrzymywane wewnątrz murów miasta, to wiecie, co by tam było? Wiecie, tam po jakimś okresie czasu przyszłaby zaraza, przyszłaby choroba. Wiecie, i tak się działo i historia to potwierdza, że przychodził okres, kiedy był mur, kiedy ludzie padali jak muchy, dlatego że pewne wirusy, pewne bakterie zaczęły się rozwijać i padały na ludzi i ludzie umierali tysiącami. Wiecie, i to się dzieje, kiedy i to działoby się właśnie w tym Bożym mieście w Jerozolimie, gdyby oni nie mieli systemu sanitarnego, ale dlatego, że właśnie mieli ten system sanitarny i tam było specjalne, przeznaczone na to miejsce, przez specjalną bramę, przez gnojną bramę, którą może inni dosadnie jeszcze nazywali, ale ona była bardzo potrzebna i przez tą bramę wszyscy wyrzucali swoje odchody. Wynosili je na zewnątrz, drodzy. I wtedy miasto pozostawało czystym. W mieście można było utrzymać stan sanitarny, tam panowało zdrowie. Drodzy, jest nie inaczej. Chciałbym to użyć właśnie, tą gnojną bramę, do tego, abyśmy my właśnie też mieli takie miejsce w naszym życiu duchowym. Drodzy, abyśmy przez bramę wyrzucali te odchody. To, co jest niewłaściwego, co jest niedobrego. Wiecie, złość, zawiść, zazdrość i tego typu rzeczy, a żebyśmy tego nie trzymali w naszych sercach, ale byśmy wyrzucali to na zewnątrz. W Mateusza 18:21 jest powiedziane, wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu, Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus, nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. A to oznacza nieskończoność, tak jak na pewno już wiecie. Kochani, a więc zawsze przebaczajmy naszym braciom i siostrom. Drodzy, to jest ten regulator, to jest ten zawór bezpieczeństwa. To jest ta brama gnojna, przez którą my wyrzucamy odchody. Diabeł by chciał, abyśmy to gromadzili. Drodzy, bo on jest winien, bo on niewłaściwie postąpił. Drodzy, czasem nie jest to istotne. Czasem nawet nie jest ważne. Czasem nawet lepiej jest się upokorzyć i powiedzieć, kochany, wiesz, pamiętasz ten incydent, przykro mi, że tak zaszło, Może ja Ciebie do tego sprowokowałem w jakiś sposób i uniżyć Cię i powiedzieć przepraszam Cię. A być może wtedy właśnie dzięki tej inspiracji ten brat czy ta siostra powie, wiesz co, to w zasadzie była moja wina. To w zasadzie ja niewłaściwie się odniosłem, to ja niewłaściwie powiedziałem czy powiedziałam, niewłaściwie postąpiłem, wybacz mi. Drodzy, i przychodzi oczyszczenie, i przychodzi ulga, i zaraza nie ma miejsca w naszym sercu, która zaczyna się roznosić po całym organizmie. Drodzy, i często bywa tak, że w kościele są osoby, które przeżywają zatwardzenia. Wiecie, jak ktoś ma zatwardzenie, to wiecie, jak on chodzi? Wiecie? I są tacy, którzy cierpią na zaparcie, którzy mają zatwardzenie, dlatego że nie wychodzą przez tą gnojną bramę. Wybaczcie, że używam takiego dosadnego języka, ale czasem trzeba nam tak powiedzieć, jak jest. Kochani, musimy przez tę bramę na zewnątrz. Drodzy, jest furtka zrobiona. Halleluja! I tą furtką jest krzyż. Krzyż Jezusa Chrystusa, drodzy. Nasz Pan dał nam przykład. On zawisł tam, niewinny, który był bez żadnego grzechu, drodzy, i umarł tam za Ciebie i dla mnie. I pokazał, bierzcie ze mnie przykład. Uniżcie się do takiego stopnia. Drodzy, ażeby możliwym było zwycięstwo. Kochani, i to przebaczanie jest bardzo istotne. Filipian 3,13 powiada, bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, powiedział apostoł Paweł. Więc zapomnij. Wiecie, niektórzy to tak lubią pieścić się z tą przeszłością i tak lubią, wiecie, ten worek. Kiedyś pewien brat u mnie w zborze powiedział, taki Amerykanin, mówi, wiesz, to tak jest z nami, że przychodzimy, i on tak po polsku dobrze nie mówił, a był polskiego pochodzenia, wiesz, my tak te problem, mówi, przynosimy ze sobą w takim worku, mówi, tak na plecach przychodzimy do kościoła i mówi, potem te truble, tak mówi, tam kładziemy w przedsionku i mówi, pomodlimy się, przychodzimy pod ołtarz, mówi, pomodlimy się tam, a jak idziemy już z kościoła do domu, to ten worek tam szukamy, zarzucamy go, te troble na plecy i z tymi troblami tak idziemy do domu. I następny tydzień z tymi troblami żyjemy. I wiecie, i tak to jest, kochani, że często wychodzimy do przodu i często o nas się modlą, ale jest coś, czasem nie całkiem się otworzymy. Wiecie, gdzieś jest jakaś szuflada, do której nie chcemy wpuścić Jezusa. Wiecie, jest tam jakiś fajał taki, że ukryty. Wiecie, czasem mężczyźni borykają się z pornografią, wierzący. Kochani, musicie się z tym rozprawić, jeśli ktoś taki jest. Ostatnio czytam w statystykach, że dużo kobiet, 40% kobiet teraz zaczyna zajmować się pornografią. I podobny procent statystyki wskazują Instytut Barna, który prowadzi statystyki wśród ludzi wierzących, mówi, że takie statystyki, jakie są w świecie, takie są i w kościele. Zupełnie podobnie. To jest tragiczne. Kochani, gdy pomyślimy o jakości Kościoła dzisiaj, co się dzieje? Drodzy, dlatego też musimy pewne rzeczy przez bramę gnojną. Wiecie, pozbierać te śmieci, pozbierać ten gnój, który nie pozwala nam na rozwój. Drodzy, dlatego że bez tego nie będzie rozwoju. Drodzy, jeżeli coś jest wstrzymywane, Bóg nie może błogosławić, bo Bóg nie będzie. Kiedy my przykrywamy pewne rzeczy, to Bóg nie może na to położyć swojego błogosławieństwa. Ale kiedy oczyszczamy nasze serca, amen, wtedy dopiero przychodzi uwolnienie, wtedy przychodzi odnowa i wtedy Duch Święty na nowo może nas inspirować. Jeżeli coś jest nie tak w swoim życiu i naprawdę czujesz, że wciąż borykasz się z czymś, to dzisiaj taka okazja będzie stworzona, abyś mógł przyjść przez tę gnojną bramę, wyrzucić tam, poza bramę miasta. I może tym miejscem jest właśnie Golgota. Drodzy, Biblia nam powiada, że On na siebie wziął cały ciężar. Wiecie, te odpady ludzkiego grzechu, to wszystko na Chrystusie spoczęło. Wiecie, On był zupełnie tam nagim. Czasem my przedstawiamy Chrystusa i w pewnych tradycjach widzimy, że Chrystus jest w takich majteczkach, czy wygląda jakby w pieluszce takiej był, żeby to tak bardziej estetycznie, żeby nie obrazić kogoś i tak dalej. Ale naprawdę On wisiał tam nagim. Nagim, dosłownie nagim. Drodzy, Syn Boży. I tak został zniesławiony. W taki sposób haniebny Go ukrzyżowano. Drodzy, i tam, kiedy nastąpiła Jego śmierć, Jego zgon, to wiemy, że nawet Ojciec nie mógł się patrzeć na ten obraz. Drodzy, bo tam był śmietnik. Tam było gnojowisko w tym momencie ludzkiego grzechu. Koncentracja tego wszystkiego, co Ty i ja wyprodukowaliśmy. Drodzy, my nie jesteśmy zdolni z siebie dać Bogu nic dobrego. Nasza natura nie produkuje niczego dobrego. Kochani, ale tylko Duch Boży może nas doprowadzić do tego, abyśmy mogli być pełni dobrego owocu. Alleluja. Dlatego też wydalanie odchodów z ciała Chrystusowego odbywa się poprzez przyjście pod krzyż Golgoty i złożenie na nim swoich grzechów i ciężarów. I apostoł Piotr nam mówi, i to już kończę, on grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Nie jesteśmy porzuceni sami sobie. Alleluja. Ale mamy to miejsce, to ten zawór bezpieczeństwa. Jest ta brama, przez którą możemy wejść na zewnątrz, gdzie możemy wynieść nasze ciężary, nasze kłopoty. Kochani, już ich nie zabierać do domu, tak jak ten brat powiadał. Drodzy, ale porzucić je tam u stóp Chrystusa. Powiedzieć, Panie, uczyń ze mnie nowe naczynie. I ktoś może powiedzieć, no ale ja już jestem dzieckiem Bożym. To nic, ale mimo wszystko, może dzisiaj potrzebujesz, ażeby wyrzucić pewne rzeczy ze swojego życia, to zachęcam Cię, przyjdź pod krzyż. Za chwilę będziemy oglądać wspaniałe świadectwo, będzie chrzest, kiedy nowe osoby będą wchodzić, wstępować w przymierze ze swoim Panem. Jest to cudowne, cudowne przeżycie. A jak jest z Tobą, kochany? Czy będziesz mógł się dzielić radością z tymi, którzy będą ją przeżywać za chwilę? Czy może Twoje serce jest obciążone? O, dobrze by było, żebyś dzisiaj mógł spojrzeć na swoje życie i powiedzieć, Panie, wybacz mi, oczyść mnie. Przyjmij mnie ponownie, uwolnij mnie od tego obciążenia. Dlatego, że wciąż wokół siebie czuję pewną nieczystość, czuję coś, co jest niewłaściwego, to jest niedobre, ja wiem. Drodzy, dlatego powstańmy może na zakończenie. I tylko tak konkretnie, jeżeli ktoś czuje tą potrzebę w swoim sercu, żeby przyjść dzisiaj, przyjść do Jezusa, który jest Jezusem miłosiernym, który jest Bogiem łaskawym, który dzisiaj chce Cię podnieść. On nie chce Ciebie pognębić, ale On chce Ciebie podnieść, chce Ciebie oczyścić, chce zmienić atmosferę wokół Twojego życia. Wiecie, tam gdzie są odpady, tam jest też nieświeża atmosfera, jest niewłaściwy zapach. A Chrystus może zmienić to wszystko, całą atmosferę. W Twoim domu, w Twoim życiu, wokół Ciebie możesz pachnieć dla Chrystusa. Czy pragniesz tego? Jeśli tak, to przyjdź do przodu. Bez jakiejś zależności od tego, jak długo jesteś wierzącym. Wiecie, to czasem bywa tak, że im dłużej ludzie są wierzący, tym więcej jest problemów. Takie rzeczy obserwuję, ale drodzy, nie wstydźmy się dzisiaj, bo Bóg to jest Jego łaską. On dał nam ten zawór bezpieczeństwa, tę bramę, przez którą możemy wejść i doznać uwolnienia, doznać oczyszczenia. Jeżeli potrzebujesz tego, zapraszam Cię, wyjdź do przodu. Nie traćmy czasu, chcemy wyjść tam do chrztu, chcemy wyjść tam, ażeby właśnie przeżywać tą radość. Ale zanim przeżyjemy tą radość, to chcemy przeżyć jeszcze tutaj radość, drodzy, z przyczyny uwolnienia. Amen. A żeby Jezus Chrystus, halleluja, na Nim to wszystko zostało złożone. I my dzisiaj tylko poprzez wiarę przychodzimy, drodzy, i przynosimy to. I przykrym jest czasem, że musimy przynieść to. Ale drodzy, to jest ta droga, drodzy. I Jezus nam przebaczy, oczyści, odmieni nas na nowo, posili nas, drodzy, i będzie nas prowadził. Halleluja, z tego się cieszę. Dlatego też zachęcam braci pastorów, ażebyśmy podchodzili i modlili się z tymi, którzy potrzebują, którzy mają potrzeby. I drodzy, dobrze zrobicie, jeśli dołączycie do tych, którzy są z przodu. Jeśli ktoś ma potrzebę, nie krępujcie się. Halleluja. Niech Bóg was błogosławi. Będziemy się modlić. Halleluja, we praise you.